Przed mikrofonem Izabela Sałamacha, to już 16 odcinek audycji Zmienia Świat. Rozmawiam, przypominam, z Piotrem Czurybą, jednym z pierwszych prepersów w Europie. I rozmawiamy o przetrwaniu, rozmawiamy o tym, czym jest prepping i survival. I tak sobie myślę, że we współczesnym świecie bycie prepersem lub przynajmniej zaprzyjaźnienie się z kimś takim, ewentualnie samemu zgłębienie tego tematu, jest wartością. No jest wartością albo przynajmniej pożądanym lub pożytecznym stylem życia. Nie można przejść obok tego obojętnie i nie powiedzieć, że to nie jest przydatne.
Nawet jeżeli spróbujemy to zignorować, to różne sytuacje nas bardzo szybko przywołują do pionu i do tego przywracają nam tą świadomość, że warto się przygotowywać do różnych sytuacji. I chyba nie będę w tej chwili wymieniał ostatnich lat, ale wszyscy doskonale pamiętamy, co się wydarzyło od pandemii po wiele różnych innych historii, od wojny, kończąc na wojnie kolejnej zresztą, bo tych wojen przecież jest co chwila pełno. Ukraina w tej chwili, mordowani ludzie w Palestynie. Ciągle wokół nas dzieją się rzeczy, których powinniśmy się obawiać, do których powinniśmy się przygotować. Ja jestem zdania, że prepping jest swoistą w ogóle ewolucją. To nie jest zjawisko jakieś kulturowe na zasadzie hippisów, czy punków, czy jeszcze jakiejkolwiek innej formacji w sensie kultury i potrzeby stowarzyszenia się i znalezienia sobie jakiejś wspólnej tożsamości. Ja myślę, że to jest właśnie ewolucyjnie jakiś krzyk, który słyszymy, który mówi nam, że słuchajcie, to wszystko, co wokół nas się dzieje, to jest coś, na co powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę. A bez wątpienia powinniśmy nie odwracać się od natury. Ponieważ ja z ogromną radością i z piekielną przyjemnością pokazuję, jak natura sobie radzi w takich sytuacjach, każdorazowo. Zresztą to też była inspiracja do mojej książki Wademekum Przetrwania, gdzie większość książki poświęcona jest temu, jak przygotowywać się do sytuacji kryzysowych, ale w znacznej mierze opiera się to na obserwacji natury i przyrody, tego, co dzieje się w przyrodzie, jak zwierzęta by w tej sytuacji postąpiły, prawda? Bo one najmniej utraciły tych zmysłów, tych instynktów, znacznie mniej niż my ludzie, bo my w pewnym momencie, wychodząc z lasu, oddalając się od natury, zgubiliśmy to wszystko. Dlaczego dzisiaj przeciętny Janek Kowalski boi się lasu? Bo go nie zna, bo go nie rozumie. Bo słysząc kanonady różnych dźwięków, nie wie, że większość tych dźwięków to po prostu czysta informacja i niekoniecznie mówiąca o tym, że niesie to za sobą jakiekolwiek zagrożenie. Przecież las i natura to cała nasza zmysłowość. To przecież nie znajdziemy pewnie bardziej atrakcyjnego miejsca sensorycznie jak natura, gdzie możemy obudzić w nas nie tylko te podstawowe zmysły, o których po prostu zdajemy sobie sprawę, jesteśmy ich świadomi, ale to jest miejsce, w którym możemy pomyśleć o rzeczach, o szóstych zmyśle, o intuicji, o przewidywaniu, o odczuwaniu. To wszystko było bardzo bliskie naszym przodkom. To są dalej instynkty, którymi kierują się zwierzęta, chociażby nasze ulubione psy. One przecież doskonale wyczuwają coś, czego my nie jesteśmy w stanie im przekazać słowami ani gestami. One wyczują w naszym zapachu, w naszej chemii, w naszym gestach, mimice, wyczują wszystko. A często okazuje się, że wystarczy, że pomyślimy o czymś, a zwierzę to odczuwa. Ta empatia taka właśnie na poziomie szóstego zmysłu, ona jest przez naukowców bardzo chętnie przypisywana zwierzętom i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie tylko zwierzętom, bo przecież ta empatia i to współdziałanie również istnieje w świecie roślin. To bardzo łatwo zaobserwować w bukowym lesie, gdzie na przykład możemy zobaczyć, jak populacja buków potrafi się wspomagać, wspierać systemami korzeniowymi, czasem i miejscem, w którym mogą urosnąć. Jest na to zresztą też świetna książka Sekretne życie drzew, które otwiera przed nami te meandry i możemy sobie to wyczytać, ale natychmiast pobiec do lasu i zobaczyć, i dotknąć, i zobaczyć, że to jest coś pięknego, co wokół nas się toczy. chyba odpłynąłem od tej odpowiedzi, ale to niestety dzieje się zawsze, kiedy mówię o naturze.
Ale to bardzo dobrze, bo bycie preppersem to przecież powrót do korzeni, do natury, do relacji, tak. Do świata, od którego uciekliśmy. I zachwyceni elektroniką, internetem, sztuczną inteligencją, wyszliśmy z tego lasu i nagle te zmysły, które były w nas, które powodowały, że my potrafiliśmy się odnaleźć w danej sytuacji, oddaliśmy właśnie tym urządzeniom, które teraz mają to robić za nas. I ty w Fundacji Polish Preppers Network propagujesz właśnie powrót współczesnego człowieka do bliskich relacji z naturą. Powiedz mi jeszcze, dlaczego to robisz? Bo słyszymy, że to jest istotne, jak bardzo tego potrzebujemy i co nam to daje. A ty robisz to ze swoich pobudek? Czy towarzyszy temu jakaś taka misja większa, służąca temu, co możemy zrobić dla nas, ludzi?
Bez wątpienia wszystko zaczęło się od mojej fascynacji z naturą, czyli osiągnięciem tak intensywnego poziomu tego zachwytu, że na ogół piękne rzeczy najlepiej przeżywa się wspólnie, w gronie ludzi, więc chęć podzielenia się tym i pokazania, zobaczcie, jak nasze otoczenie jest piękne, jak fajnie można sobie poradzić, jakie to może być fascynujące. To było rzeczywiście taka kataliza, to była taka inicjacja tego, co zaczęliśmy robić później, bo bardzo szybko okazało się, że ilość różnych procesów, do których dochodzi podczas takiego pobytu, była oszałamiająca. I tutaj na mojej drodze życiowej stanął taki projekt From Outdoor to Labor Market. Miałem przyjemność ukończyć taką certyfikację w Szkocji na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie uczono nas tego, w jaki sposób pokazać i korzystać z zewnętrza, z natury. Jak szybko, łatwo, mocniej i na dłużej uczymy się różnych rzeczy, będąc w naturze. Jakkolwiek to brzmi, to był świetny moment na to, żeby wziąć udział w realizacji projektów, które właśnie skierowane były do osób, które potrzebują odnalezienia swojej drogi życiowej, być może ułożenia swojego planu na życie, być może po prostu spokoju, czy jakiegoś takiego wewnętrznego resetu. I okazało się, że wtedy, kiedy wychodzimy do lasu i kiedy to w jakiś programowy sposób układamy te procesy i pokazujemy tym ludziom, że słuchajcie, właśnie, zobacz, dzisiaj musiałeś być samodzielny, dzisiaj musiałeś przygotować sobie wiele różnych rzeczy, których na co dzień nie robisz, ale jeszcze to wszystko wydarza się w naturze, w której nie ma kar i nagród, bo w naturze nie ma kar i nagród. Nikt nie przyjdzie i powie, o, jaki ty byłeś dzielny, o, jaki ty byłeś niedobry, że tego nie zrobiłeś. W naturze są konsekwencje. I na przykładzie tego, że nie przygotujemy sobie schronienia na noc, czyli zmarzniemy, nie wypoczniemy, a być może zachorujemy, a co finalnie być może spowoduje naszą śmierć, a przynajmniej jakiejś dotkliwości i anomalia, to nikt nas za to nie pochwali, ale konsekwencją będzie to, że przeżyjemy i będziemy dyspozycyjni i być może kreatywni i coś osiągniemy. Jeżeli to przygotujemy, będzie okej. Okay. Jeżeli tego nie przygotujemy, też nikt nas nie skrzyczy, ale stanie się tak, że po prostu poniesiemy tego konsekwencje. I proszę, jak łatwo zauważyć i dotrzeć do tego, że to samo dzieje się w naszym życiu, że wcale nie musimy czekać, aż nas mama, czy nauczycielka, czy ktoś skrzyczy i powie, że robimy źle, bo my po prostu i tak poniesiemy konsekwencje tego, co robimy. Po prostu. I że kiedy ktoś, będąc w naturze na takiej wyprawie z nami, zauważy, że jeżeli sobie coś przygotuje, coś zaplanuje, coś zrobi i będzie to pewna konsekwencja, pewna systematyczność, to bardzo szybko przełoży mu się to na komfort jego pobytu w naturze, tak? I że bardzo fajnie i łatwo można to będzie przenieść do swojego życia. Ale chyba największym zaskoczeniem dla nas było to, że już przy pierwszych wyprawach, a było ich łącznie w różnych projektach, myślę, że setki, nikt nie chciał wracać, uwaga, z powrotem do domu. Proszę sobie wyobrazić, że poziom tej fascynacji, odrodzenie tych instynktów i tych rzeczy, które okazało się, że jednak nadal w nas funkcjonują i są dla nas fundamentalne, wręcz egzystencjalne, potrzeba bycia potrzebnym, potrzeba realizowania siebie, jakiejś wspólnoty, jakiegoś zadaniowania siebie, czy nawet liderowania, bo przecież fajnie, jak każdy umie się sprawdzić w różnych sytuacjach, prawda? Zresztą te nasze wyprawy miały to na celu, żeby każdemu z uczestników pozwolić i pokazać, wejść w różne role, w których w normalnych warunkach w swoim codziennym życiu by nie wszedł. z przykrych rzeczy dla ludzi odbieraliśmy telefony pierwszego dnia. Wszystkie telefony były deponowane w zamkniętej metalowej walizce i przez 7 czy więcej dni, w zależności od rodzaju wyprawy. Nie było dostępu do świata zewnętrznego i o ile w pierwszych godzinach wydawało się to dla wielu końcem świata właśnie, niewyobrażalną tragedią, tak po kilku dniach przychodził ten reset. Przychodziła ta świadomość, że nie musimy nikogo udawać, że tam selfie nie jest potrzebne, że nie musimy kreować w sztuczny sposób swojego życia, bo my je autentycznie na co dzień i w każdej chwili przeżywamy. Tak? Długo by o tym opowiadać, ale za każdym razem na końcu pojawiają się łzy takiej wyprawy. Pojawia się chęć tego, aby wrócić z powrotem do takiej sytuacji. Wydarzają się rzeczy, w których odnajdujemy swoje wartości, których nie mamy, bo pęd w cywilizacji, nieodłączny hejt i wiele różnych innych problemów, z którymi na co dzień walczymy, stres, walka szczurów, no można byłoby wymieniać w nieskończoność. Wszystko to, co właśnie przyprawia nas o ten ból żołądka, jak idziemy do pracy, do szkoły, czy udajemy się do jakiegoś miejsca, to wszystko tam znika. Nie musimy nikomu opowiadać, jacy jesteśmy, bo to nam się bardzo szybko objawia. Jeżeli jestem dobrym człowiekiem, jeżeli kogoś wspieram, jeżeli umiem przyjąć pomoc, jeżeli umiem wysłuchać kogoś, co jest tak bardzo ważne, bo my przecież nie umiemy siebie nawzajem wysłuchać do końca, bo już tam ktoś coś mówi i nie dokończył zdania w zasadzie, które oddaje sedno tego, co chciał powiedzieć, a my już się wtrącamy i mówimy 5 innych zdań i to jest chore, ale tak często nawet stojąc z boku w towarzystwie można się temu przyjrzeć, zauważyć, że to jest jakaś taka potrzeba, że każdy musi zwrócić uwagę na siebie, każdy musi pokazać, że on jest tu ważniejszy, czy lepszy, czy cenniejszy. A właśnie tam w lesie to wszystko okazuje się, że bardzo chętnie wracamy do tej struktury plemiennej, do tego, że jesteśmy razem, że razem podejmujemy decyzje, że razem współtworzymy coś. I to jest taki morał, którym może już zakończę tą część mojej wypowiedzi. Korzystajmy z takich możliwości. Każda fajna przygoda przeżyta w gronie innych ludzi zawsze łączy. Zawsze daje fajną nową perspektywę, daje umiejętność postrzegania świata takiego, jakim jest.